Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska. I już na początku zapraszam Państwa do Opery Nowa. Tam trwają przygotowania do najbliższej premiery.
Będzie to Falstaff Giuseppe Verdiego, ostatnia opera tego genialnego twórcy i reżyseria i inscenizacja Maciej Prus. Człowiek bardzo znany w świecie teatralnym i operowym.
Legenda wręcz,
tak, trzeba to powiedzieć. Po raz kolejny wraca do Bydgoszczy, aby reżyserować operę. Muzykę kocha bardzo mocno, a to dzieło w szczególności, o czym Państwu za chwilę powiem. Pan Maciej Prus, znów w Bydgoszczy, znów w Operze Nowa, tym razem Falstaff. To jest komedia?
Komedia liryczna, bardzo zbliżona z ducha Szekspirowi. To, co zrobił librecista dla Verdiego, zresztą oni podkreślali to między sobą w korespondencji, Anglicy bardzo przychylnie się odnieśli do tej adaptacji jakby. Także ona może być przyrównana do oryginału szekspirowskiego, że to jest jakby na kanwie Henryka IV czy Wesołych Kumoszek z Windsoru. Jest to na kanwie jakby swoja wizja, ale też jest do tego wizja tych realizatorów. I ja uważam, że libretto jest wspaniałe, że muzyka jest niezwykła. Muzyka jest bardzo mądra, precyzyjna, bardzo taka biorąca pod uwagę psychologię, ale psychologię steatralizowaną. Także dla mnie to spotkanie było cudowne, tym bardziej, że uważam, że w zespole jest parę osób, które tam mogą udźwignąć. Ja bym zaryzykował nawet takie powiedzenie, że ten scenariusz w dobrym tłumaczeniu, które powiedzmy jest tam dołączone do nagrania Borowicza, w tym tłumaczeniu mówię o librecie, mogłoby być grane jako sztuka, jako wariant sztuki na kanwie szekspirowskich dramatów. Jest bardzo dobrze napisany. Ale tu jest też jakby druga taka chętka, że nie wiem dlaczego, przeglądając różne inscenizacje, właściwie żadnej tak od początku do końca nie, ale nie okłamujmy się, jest tego bardzo dużo na YouTubie. I zawsze pojawia się jeden, jedyny Falstaff. Gruby, poduszka na brzuchu, dwie poduszki na tyłku, jakiś czub na głowie. Kretyn. Po prostu kretyn fizyczny. I to jest w każdej inscenizacji. Podczas gdy muzyka mówi zupełnie co innego. Panie, jak taki poduszkowiec zaczyna się dowalać do pięknej Alicji, to jest to niesmaczne. Ale czytaj muzykę. Przede wszystkim słuchaj i czytaj muzyki. No, wielkie sceny liryczne, uwodzenia. W związku z tym, ja doszedłem do wniosku, że to nie jest o poduszkowcu, tylko to jest o dojrzałym mężczyźnie, który ma pewne szaleństwo w sobie, który żyje i wie, że za chwilę to życie być może się skończy. Ale miłość odgrywa ważną rolę. To, że to nagle popada w jakieś intrygi na tym tle, ale nim do tych dochodzi, to on oddziałuje dalej na kobiety. On wie, kogo ma w swoim dworze. Jakichś dwóch nieudanych żołnierzy, którzy się za nim wloką, bo daje im pieniądze, ale on ich traktuje wtedy po ludzku, jak ma ochotę. Jak nie ma ochoty, to ich wyrzuca. W związku z tym oni są tak raz przy Falstaffie, raz przy Fordzie. Raz przy Falstaffie, raz przy Fordzie. Tam, gdzie można uszczknąć coś dla siebie. Takie niezwykłe monologi Falstaffa o honorze, prawda? O przyjaźni, o wieku przemijającym. Prawda? A poza tym nie wolno zapominać, że to jest ser Falstaff. On opowiada, kiedy byłem giermkiem przy księciu Norfolku. Więc to jest mężczyzna w sile wieku. Ale już tak krok, myślę, że jako ostatnia opera Verdiego, a biorąc pod uwagę charakter samego Verdiego, że to jest taki sygnał, życie się pewnie niedługo skończy. Ale dopóki ono istnieje, to żyjmy.
Czyli Falstaff nie jest takim okropnym, przepraszam za wyrażenie, starym dziadem, który jest niesmaczny i wredny.
To ktoś wymyślił. Mało z tym. Nawet jest to tak, że pierwszy rysunek Falstaffa, który z Anglii przyjechał do Francji, to on będzie zbyt otyły, pisał sam Verdi. To nie jest o Ramolu, który się rozpada. Ramol nie jest w stanie wyśpiewać nawet tego. Ja pamiętam moje ogromne rozczarowanie, jak pojechałem na przedstawienie do opery łódzkiej, bo przyjechał Brusson, który najlepiej był. Nie pamiętam przedstawienia, a miał to być niby jeden z największych Falstaffów. Nie pamiętam tego przedstawienia, a specjalnie pojechałem. No, bo to zawsze jest o jakimś półkretynie. Ten Iwens, który był w warszawskiej inscenizacji, no tak staruszek. To nie jest staruszek. To jest mężczyzna w sile wieku.
Czyli to nie będzie w pana inscenizacji po prostu komedia, tylko będzie słodko-gorzko.
Gorzko-gorzko, tak. I to, że on nagle skłócił dwie kobietki, bo dwa listy wysłał. I to będzie lepiej tak, będzie lepiej tak. Ale wywołał nagle refleksję przez to, że zrobił zamieszanie. Wystąpił przeciwko pewnym prawidłom. Prawda? Coś tam się wkręcił między tych ludzi. Doprowadza do tego, że w trzecim akcie, który zresztą jest bardzo trudnym, trzecim akcie, nagle pod wpływem wyrzutów sumienia, może tych bohaterów, któryśmy oglądali przez pierwszą część przedstawienia, jest potępienie Falstaffa, prawda? Bić go tam w lesie, w czasie jakiegoś święta. Nie wiem, może to święto Kupały, może jakieś nasze wianki. W każdym razie jest coś takiego. Ja coś takiego chcę zrobić, prawda? Że to jest jakiś wiejski obrządek, nie wiadomo jaki, i przy okazji upokorzyć. Ale on i tak z tego wychodzi zwycięsko i mówi, dzięki mnie wiecie, co to jest styl życia, prawda? I potem finał, który jest bardzo piękny, mogę pani za chwilkę przeczytać, tylko muszę iść do egzemplarza. Ten finał nawet wyrysuję na dekoracjach, prawda, żeby ludzie zapamiętali. Wszystko w świecie jest farsą. Człowiek urodził się kpiarzem. Wciąż wykpić by się chciał. Ze wszystkich drwi szydzi nazwajem z siebie. Lecz ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Prawda? I to jest przesłanie Falstaffa i tej sławnej ten. Najważniejsze, prawda, że wszystko w świecie jest farsą. Lecz ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.
Złote myśli Szekspira i piękne zdania, które do dziś wypowiadamy i często w ogóle nie pamiętamy, że to Szekspir. A to wszystko Szekspir po prostu.
Tak, właśnie. Ale nie pamiętamy, bo nie wiemy, gdzie leży, w jakim grobie. Ale coś takiego się dzieje, prawda?
Czy taką wersję, którą pan tu będzie prezentował, łatwo było przeprowadzić, bo jak pan mówi, te naleciałości, nawyki są takie, że jak ten Falstaff jest kompletnie...
Nie mogę tu powiedzieć o... To zostało zaakceptowane. I zaakceptowane było, co jest bardzo ważne, przez Falstaffów. Nie było większych konfliktów. Nie było obciążenia, że jakieś tam coś jest. Że chcieli odczytać to naturalnie. Pewna wysoka klasa, powiedzmy to wyżej ich w klasie. Kumoszki to źle jest w tłumaczeniu polskim, prawda? To nie są kumoszki, to są szlachcianki, powiedzmy, prawda? Ale w klasie to chciałem mocno pomóc. Tak samo ten wątek liryczny, bardzo piękny, taki w kontrapunkcie, takiej czystości, miłości młody, który się przez to przewija. I tak jakby konwencja dosyć mocno teatralna, widać, że to jest teatr. Tylko już ten farsz jest bardzo, powiedzmy, dramatyczny, prawda, pewien przeżycia. Ale generalnie jest to ciągle teatr. I teatr raz aranżuje Alicja przed spotkaniem, raz aranżują. Tak z rąk do rąk przechodzi jak gdyby ta przestrzeń, na której się to dzieje.
Pan bardzo kocha muzykę i prowadzi zawsze spektakl i stawia go w bardzo dużym związku z muzyką. To jest późny Verdi, to jest trochę inny Verdi, do którego przywykliśmy.
Znaczy to jest Verdi tutaj... On już wiedział, co jest z Wagnerem, on już wiedział, co się dzieje. Zresztą to jest bardzo niezwykła korespondencja między nim a librecistą. Oni obydwaj nie byli zadowoleni z trzeciego aktu, ale ja myślę dlatego, że już w sumie on też już wiedział, że taka opera typu tam Traviata czy Rigoletto to już nie czas, że ten mu depcze po nogach, zmienia się Bóg muzyki. On już właściwie nic więcej nie napisał. Wyjechał tam do Paryża po tym i siedział, że ten trzeci akt, który jest tak strasznie trudny, widać, że gdzieś był symfonikiem. Już nie dzieli tego, jest bardzo trudno, bo tu jakby ten chór cały czas pracuje, wszyscy z chórem pracują, a w tym się rozwiązują jeszcze poszczególne epizody, historia poszczególnych epizodów, ale to jest tak strasznie trudne do reżysera, że pędzi, to cały czas pędzi, nie ma, że teraz ta scena, ta. Jest to właściwie na dobrą sprawę utwór symfoniczny. Bardzo trudny do wyreżyserowania, żeby było jasne, kto z kim, gdzie i jak zakończył sztukę. Bardzo to jest trudne, piękne i uważam, że muzyka jest wspaniała. Wspaniała. bardzo głęboka i głębsza jak gdyby w tym swoim takim realizmie Rigoletta czy Traviaty, prawda? To może bardziej z tych wielkich dramatów jego. On jakby żył swoim czasem, jakby wiedział, że ten czas pędzi do przodu. Kto wie, jakby było, jaki by był następny jego, czy by dalej pisał tak, jak pisał Rekwiem czy coś, nie wiemy. Ale uważam, że no tak ją rozumiem, tę muzykę. Nie, może ja się nie umiem do końca tego może wytłumaczyć, ale i on niezwykle wysoko stawia. Tu nie ma tego blichtru, takiego prostactwa operowego czasem. I nawet jeżeli z punktu widzenia dramaturgicznego coś jest nie tak, ale jak artyści słuchają się na scenie, to wątki, które jakby do siebie nie by, powiedzmy, nie przylegały, bo nie ma uwag, że schodzą, zresztą się kończy. Ja nie naruszyłem tej dramaturgii. To one nagle się strasznie splatają. Nie przeszkadzają nagle, że przez sekundę jest o czym innym. No jakaś scenka mała. Jest to bardzo ciekawe, bardzo, bardzo piękne muzycznie moim zdaniem. Bardzo wspaniałe.
Verdi przestaje być tutaj autorem hitów, a zupełnie inną muzykę tworzy. Dla ale niektórych jest, może to być trochę rozczarowujące, że nie ma takich arii.
Jest melodyjna. Są melodyjne. Nie wiem, apoteoza. To było bardzo zadane, że jakby koledzy zaczęli brić swojemu koledze brawo, prawda, na próbie. Miałem takie zdarzenia tu były, więc poza tym młodość tego ansamblu jest ważna. Oni nie mają obciążeń. Spróbujmy. Nie musi mieć poduszek w brzuchu. Żeby brzucha. Nie na tym to polega.
Czyli to jest taka najbardziej filozoficzna, byśmy powiedzieli, opera Verdiego.
Chciałbym, żeby się to czuło. Że jak on zaczyna mówić, co to jest honor. Czy jestem upodlony, czy nie jestem. Na takie zastanowienia. I jak on się zabiera do tej Alicji, no to tak, gdyby nie dotarło do niej, co ona robi, to ona by mu uległa na pewno. Ale gdzie jest powiedziane, że nie, że ma ulec staremu dziadowi, to nie ulegnie. Ale myślę, że moim falsafom to bez kłopotu by uległ. Myślę o panu Leszku, czy tam panu Wojtku, czy o Golińskim, prawda? To nie ma powodów, żeby nie ulegać, więc no, może być to dla ludzi, którzy znają. A dla tych, którzy nie znają, to po prostu będzie tak, że taki był zawsze, prawda? I to mogą mówić mój brzuch, ale mój brzuch, to wystarczy, mój brzuch jeszcze żyje, prawda? Jeszcze żyje. To nie znaczy, że mu się ten brzuch wywala na kostki tam, czy coś. No, mówiąc brzuch, może myśli wtedy bardziej o całości brzucha, mówiąc delikatnie, nie używając dwuznacznych określeń.
Da nam pan coś nowego, inne myślenie o Falstaffie.
Chciałbym, żeby tak było. Bardzo bym chciał, żeby tak było. Ja, to jest bardzo zabawne, bo w nagraniach to się też czyta, ale jakby obraz mnie przerażał, jak w tym na YouTubie to wyklepam, że nie będę udawał, że tego nie chciałem zobaczyć. Nie byłem w stanie obejrzeć żadnego do końca. Może jeszcze najbliższe było to, co zaproponował jako reżyser, podkradam, jako reżyser Karajan. Natomiast nagranie Karajana nie bardzo mi się podobało, ale jak zobaczyłem to nagranie z obrazem, bo on też to reżyser, to owszem, to były takie momenty, które mi się bardzo podobały, były niekonwencjonalne, bardzo niekonwencjonalne. No a tu jak będziemy, zobaczymy. Trochę się odwołuję do teatru szekspirowskiego, ale to przez jakby tok narracji. Ja nawet chciałem coś takiego zrobić, takie napisy, że tu dom tego, a tam w tyle Windsor, prawda, a potem jak go wrzucają do kanału, to że Tamiza, no i tak, bo go tu wrzucają do kanału. I wtedy, że dyrygent tam pokaże napis, że to była Tamiza, ale zrezygnowałem z tego, bo to dziewczęta tak to robią, to wrzucanie do tego kanału, że to... I ten kanał też gra troszkę, znaczy my z tym kanałem gramy.
Czekamy z niecierpliwością.
Ja też.
To było spotkanie z Maciejem Prusem, który jest zapracowanym człowiekiem, szczególnie przed premierą, a premiera w najbliższą sobotę o godzinie 19 w Operze Nowa, Falstaff. To teraz spotkanie kolejne z
chórem Halka, chórem, który niegdyś święcił wielkie triumfy i bardzo wielu mężczyzn, bo to męski chór, do niego należało. Teraz jakby troszkę mniej panowie kochają śpiew, ale o wszystkich i sukcesach, i bolączkach chóru Halka nasi goście. Pan Krzysztof Sowa, prezes Towarzystwa Śpiewu Halka, chór męski w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Kaja Potrzebska jest dyrygentką tego chóru.
Tak.
Witamy serdecznie. No właśnie, historia chóru Halka to jest ho-ho, bardzo długa historia. Ile lat już istnieje chór?
W przyszłym roku będziemy obchodzić jubileusz 135-lecia założenia tego chóru. 1883 rok, marzec 8 czy 11. To jest data założenia naszego towarzystwa przez bydgoskich rzemieślników.
I jakie króciutko, jak możemy powiedzieć, losy były chóru?
Z tego, co ja wyczytałem w różnych kronikach, jakie mamy, a mamy tych skarbów dosyć dużo, to pierwsze lata to jest naprawdę duży rozkwit chórów, który propagował przede wszystkim i skupiał się na propagowaniu pieśni polskiej w tamtych czasach. W okresie międzywojennym było podobnie. Jest nawet taka wspaniała karta w historii tego chóru, że był tutaj pan Feliks Nowowiejski. I był wielki koncert, na którym naprawdę bydgoszczanie licznie uczestniczyli.
Chór. To jest 21 czy 23, 1921 lub 1923 rok, tak?
To wydarzenie.
Tak.
Tak, mamy nawet program z tego koncertu. Tu się zachował u nas tam w tych naszych archiwalnych materiałach. No i czyli w okresie międzywojennym działalność chóru jest podobna, jest rozkwit w ogóle chóru. Nie doczytałem się dokładnie, ilu było śpiewających. Natomiast, bo chórzyści jakby w tamtych latach, dzisiaj jest podobnie, dzielą się jakby na członków czynnych i wspierających. Czynni to są ci, którzy śpiewają i tych było zazwyczaj 40, 50, 60 i w porywach do 200 było wspierających.
Kiedy mogli, to przychodzili.
To przychodzili, to sponsorowali, bo to są też koszty różnego rodzaju wyjazdy, jeżeli chcemy jejechać, to wszystko kosztuje niestety i zawsze kosztowało, w związku z tym członkowie wspierający to są między innymi tacy, którzy jakby uczestniczą, tak jak pan Piotr, który między innymi nas umówił, który po prostu pomaga mi w takich sprawach organizacyjnych, gdzie ja jeszcze do końca nie mam za wiele czasu, bo jeszcze ciągle emerytem nie jestem, także troszeczkę tego czasu mi momentami brakuje.
Powiedział pan, że to jest chór rzemieślników. Czy tak jest do dziś? No bo rzemieślników jest coraz mniej niestety.
Taki nieprzyjemny moment, bo to był chór rzemieślniczy. Poprzedni prezes by nawet pewnie dokładną datę znał, bo to nie było zbyt przyjemne wydarzenie, kiedy z domu na Piotrowskiego, chyba tam jest ten dom rzemieślnika, z dnia na dzień kazano się chórowi wyprowadzić. To się było gdzieś tam w tych latach przełomowych, latach 90. i z dnia na dzień zabierać cały ten
dorobek.
To wszystko spadło na barki ówczesnego prezesa Józefa Szewsa, który przekazał mi, jakby poprosił mnie, żebym przejął od niego prowadzenie tego chóru. 3 lata temu chyba to zrobiłem, bo już po prostu nie dawał rady z racji wieku. I od tamtej pory właściwie chór się tuła. Trochę tu byliśmy, trochę tam. To teraz jeszcze powiem tak, na dzień dzisiejszy słowo chór to jest wielkie słowo, bo nas, czynnych członków chóru, jest w tej chwili 8. I mamy tam 5 tenorów chyba, czy 4 tenorów i 4 basów. I jakoś sobie ciągle dajemy radę.
Chór ze względu na tradycję ta nazwa została, ale już jest zespół typowo śpiewaczy.
A to można zmienić? No. Ogłaszacie nabory? Coś czynicie?
To prawdę mówiąc, próby były niejednokrotnie czynione. To nie przynosi żadnego efektu. Takie jakieś... Nawet gdybym tutaj w tej chwili, jeżeli już tu jestem, no to oczywiście, że skorzystam i zapraszam każdego pana, który lubi śpiewać, który gdzieś tam sobie nuci czasami, czy podśpiewuje przy goleniu. No, można to naprawdę spożytkować. Tworzymy bardzo, bardzo fajną, zgraną grupę kolegów, którzy spotykamy się raz w tygodniu. Przygarnęło nas od kilku lat Sokół nasz, bydgoski na Toruńskiej 30, tam gdzie jest kino Adria. U nich mamy pomieszczenie gratis. W związku z tym, że pan prezes Sokoła uznał, że mamy trochę wspólnej historii. Wiele nas łączy, w związku z powyższym udostępnił nam salę tradycji Sokoła i my tam też mamy swoją salę tradycji z tymi naszymi skarbami wszystkimi i tam mamy próby raz w tygodniu, we wtorki, od tego roku o godzinie 16:30, więc i godzina dogodna, i niezbyt często.
I nie trzeba się znać na nutach, nie trzeba mieć wykształcenia muzycznego, bo ja się staram wszystkiego nauczyć.
Czyli trzeba mieć głos i dobre chęci.
Dobre chęci.
I wtorek 16:30, Toruńska 30, mogą panowie drodzy, którzy nas słuchają, tak, bo to chór męski, przyjść i uczestniczyć. Ja myślę, że jakby był to chór mieszany albo żeński, to jest większa
to
by była
zdecydowanie. Nie no, zdecydowanie panie się garną bardziej. Ja śpiewam w dwóch chórach, bo oprócz tego chóru śpiewam jeszcze w naszym chórze parafialnym na Błoniu, w parafii przylotników. Chóryś pod wezwaniem świętej Cecylii, to pan jest 20-30, a panów 10, to tak zazwyczaj te proporcje.
Ale to w każdej.
Panowie podobno gorszy słuch mają. Ja gdzieś kiedyś wyczytałem, naprawdę, ja to kiedyś wyczytałem i tak sobie mocno wziąłem do serca, że świat, panowie, co dziesiąty pan słyszy tylko tak dobrze świat, jak słyszą go panie. W ogóle, ogólnie, dźwięki, czyli całą gamę, to wszystko, co dookoła nas, to tylko co dziesiąty pań, więc panie mają jakby pod tym względem luksusowo, że znacznie lepiej ten świat bogaciej słyszą
z kolorami
niż panowie.
Też,
tak. Można powiedzieć, że bardziej kolorowo.
No powiedzmy,
tak,
że to was usprawiedliwia, ale nie do końca. Pani Kaja Potrzebska jest dyrygentką chóru, czyli dyryguje pani 8 panami.
Znaczy 8 to są osoby, które są czynne jakby
trzonem
cały czas.
Są.
Ale do tego jeszcze dochodzi, ile teraz? 4 osoby. 3 osoby, które są wspomagającymi. Więc tak naprawdę 11 osób w tym momencie śpiewa. I taką grupą staram się artystycznie dowodzić, muzycznie.
Czy to jest trudne? Mówi pani, że panowie nie muszą znać nut i że pani wszystkiego nauczy.
Tak, tak. Nie muszą, gdyż ja tam jestem od tego, żeby nauczyć ich poszczególnych melodii, w jaki sposób śpiewać, jak wykonywać dany utwór, więc to jest wszystko prezentowane przeze mnie. Także panowie muszą po prostu się stawiać na próby i wykonywać troszeczkę taką dyktaturę z mojej strony, gdyż muszą wykonywać to, co ja im tam podpowiem, żeby było lepiej.
Jaki repertuar teraz śpiewacie?
W tym momencie śpiewamy utwory, bardzo dużo śpiewamy utworów biesiadno-rozrywkowych oraz ludowych. To jest główny w tym momencie nasz trzon repertuaru, gdyż wcześniej mieliśmy dosyć dużo repertuaru sakralnego. Jednak konwencja naszego zespołu troszeczkę się zmieniła również ze względu na ilość.
I na wiek.
I na wiek, tak. Dlatego troszeczkę jakby uprzyjemniamy zarówno razem z panem Krzysztofem, uprzyjemniamy tym repertuarem pracę chórzystom, gdyż zupełnie inaczej podchodzą do takich bardziej swobodnych utworów, ale i również dla naszej publiki, gdyż obecnie nasza publiczność to są osoby z domów opieki, to są osoby z domów dziennego pobytu seniora, więc zmieniliśmy po prostu konwencję repertuaru na taką bardziej ludowo-biesiadną, powiedzmy.
I teraz państwo będą potrzebować pomocy naszych słuchaczy. Powiedzmy dlaczego.
Kolega Piotr Pawlaczyk wpadł na taki pomysł, żeby zrobić stronę taką profesjonalną w internecie. Mhm. Z całą historią, ze wszystkimi zdjęciami, które my mamy, które są najstarsze zdjęcie, mamy datowane 1873 rok chyba. Ten z tymi powstańcami.
73?
73. To jest jeszcze zdjęcie sprzed powstania chóru.
Chóru, tak.
Tych panów, którzy później jakby się przyczynili do tego,
założenia,
że ten chór został założony. To towarzystwo. No i próbujemy znaleźć kogoś, kto nam to zarchiwizuje profesjonalnie. No i w związku z tym też taki apel. Wziął się on między innymi stąd i przyznam od razu, że jestem trochę zły na siebie, że to tak się potoczyło. Zadzwonił do mnie gdzieś rok temu syn byłego chórzysty i sekretarza, który przez kilkadziesiąt lat był sekretarzem tego chóru. I ten pan do mnie zadzwonił, że on ma całą walizkę tych pamiątek i bardzo chętnie część sobie skopiuje i nam to przekaże. Ja się z nim umówiłem, powiedziałem mu gdzie, miał mój telefon i to było takie wiarygodne i pewne, że ja po prostu nie wziąłem sobie tego telefonu. Po jakimś czasie, jak ten pan się nie zgłosił, to ja go już w historii nie miałem i ten pan się nie zgłosił. Ale mówię, może
i
ten pan to usłyszy.
Gdzieś jest, gdzieś czeka.
Gdzieś są pamiątki, zdjęcia, różne takie rzeczy, które ja nie myślałem, że one są tak wartościowe dla archiwistów. W przyszłym roku część tych naszych dokumentów churalnych będzie na wystawie z okazji wyzwolenia Bydgoszczy. Jest okrągła rocznica i w październiku czy w listopadzie za rok będzie taka wystawa otwarta i już się zgłosili z Bydgoskiego Muzeum dwoje państwa, którzy byli tam u nas i wybrali takie na tą wystawę różne archiwalne rzeczy i najbardziej mnie zaskoczyło to, że ich wcale nie zachwycają jakieś zdjęcia i takie rzeczy, ich zachwycają na przykład księgi,
listy obecności,
takie rzeczy sprzed kilkudziesięciu naprawdę lat.
Składki, to kto ich, płacił.
To ich to normalnie zachwyca, wybrali tam, odłożyli sobie. Batuty mamy na przykład jeszcze z kością słoniową dyrygentów takich tam. Pięknie. Kiedyś dyrygent miał wielki chór, no to musiał mieć też kawałek kijaszka chociażby, żeby go było widać. Teraz to już w churalistyce się nie stosuje w tej chwili chyba batuty, nie?
Tylko w wokalno-instrumentalnych lub instrumentalnych utworach, ale ja już...
I dlatego taki apel, żeby może zgłosili się do nas, może są oprócz tego pana, który może słyszy, albo jego sąsiedzi jacyś, czy rodzina. Może są jeszcze inni mieszkańcy, którzy mają takie pamiątki. To byłoby po prostu bogatsze wtedy. Może się gdzieś tam kurzy niepotrzebnie. A u nas naprawdę prędzej czy później doprowadzimy do tego, że to będzie przyzwoicie zaarchiwizowane, będzie strona internetowa z własną domeną. Bardzo nam na tym zależy, żeby ten nasz zbiór ubogacać. To jakby taki jeden z celów tego. Oprócz tego, no, że oczywiście zachęcam przy okazji, żeby do naszego towarzystwa. Ja może przy okazji podam telefon do mnie, w razie czego
bardzo
w każdej
proszę.
Chwili odbieram i z chęcią każdego pana zainteresowanego przywitam. 502 371 052. Proszę dzwonić.
Albo w sprawie uczestniczenia.
Albo śpiewania.
Tak, dokładnie.
Albo jednego i drugiego najlepiej.
Tak. Najlepiej, tak.
To było spotkanie z chórem Halka. Jak państwo słyszą, przedstawiciele tego chóru czekają również na państwa.
Kto z państwa kiedyś śpiewał w chórze, albo ktoś z rodziny śpiewał, to prosimy o przypomnienie sobie tego i połączenie się w jakikolwiek sposób z chórem Halka, albo przez telefon, który był podany, albo w jakikolwiek inny sposób przyjście na próbę i przyniesienie po prostu tych pamiątek.
A teraz spotkanie z Krzysztofem Herdzinem, kolejne. Ono trochę przeczekało z kilka tygodni na swoją emisję.
Taki wielki artysta musi czekać w kolejce.
Nie, Krzysztof nigdy nie musi czekać. Ale no, chciałam państwu dawkować, bo to jest spotkanie pełne sensacji. Po pierwsze, spotkaliśmy się jeszcze przed premierą pilotów, a Krzysztof Herdzin zinstrumentował większość partii do musicalu Piloci. Natomiast Krzysztof Herdzin tutaj przekaże sensacyjną wieść. Otóż rozstaje się z muzyką na jakiś czas. Krzysztof Herdzin, dzień dobry. Tym razem się widzimy. Nie tylko słyszymy, ale również i widzimy. Jesteśmy kilka dni po premierze twojej płyty i To był w pewien sposób eksperyment na żywym organizmie, czyli zaeksperymentowałeś, zaryzykowałeś i wydałeś płytę pierwszą solo. I?
No i czekam. Czekam, przebieram nóżkami z ciekawości. Premiera miała miejsce kilka dni temu, natomiast o płycie było już głośno dużo wcześniej, bo pojawił się i trailer na YouTubie i zapowiedzi w mediach. Więc informacja i tak zwana fama poszła. Już lekki feedback otrzymuję z różnych stron, no i bardzo się cieszę, że już widzę, że ludzie, do których ta płyta była adresowana, reagują tak, jak oczekiwałem.
A jakbyś nakreślił tego swojego słuchacza target? Adresowanego, do którego adresowałeś płytę?
Tak, jakbym go określił. To jest meloman, który szuka muzyki, która pozwoli mu się wyciszyć na pewno. Muzyki, która nie jest pusta i nie jest banalna, ale niesie w sobie właśnie jakąś taką treść zmuszającą do refleksji, do skupienia, do zastanowienia się. Ja powiedziałem nie bez celu, że ta muzyka i ta płyta dla mnie jest muzykoterapią. Zresztą doskonale ci, którzy interesują się tym tematem, wiedzą. Ja akurat mam paru znajomych, którzy są muzykoterapeutami, więc jestem na bieżąco. Jest to dziedzina obecnie medycyny, która jest bardzo szanowana i coraz więcej jest prac naukowych na ten temat, coraz więcej jest dowodów na to, że to rzeczywiście w sposób fenomenalny działa na ludzi i na ludzi, którzy borykają się z chorobami psychicznymi, na stany depresyjne i nie tylko na ludzi, ale również na wszystkie organizmy żywe, bo muzyka również, co jest udowodnione, to nie jest żadna bajka, działa na zwierzęta. Zwierzęta krowy czy zwierzęta w fermach hodowlanych dużo lepiej się zachowują, czy dają lepsze mleko i lepiej rosną, kiedy im się dyskretnie puszcza jakąś muzykę klasyczną, Mozarta i tak dalej, i tak dalej. Ktoś się może uśmiechnąć półgębkiem, no ale muzykoterapia polega na tym właśnie, żeby określić istotę, dlaczego tak się dzieje. To jest ciekawe, że pewne współbrzmienia i pewne nastroje wpływają na bardzo pobudzającą pracę pewnych sfer w naszym mózgu, co w wydatny sposób potem przekłada się na nasze samopoczucie i na zachowanie. Nie tylko nasze, ale jak wspomniałem, również innych żywych organizmów. No więc ta moja płyta poniekąd miała takie założenie, żeby była dla kogoś, kto szuka właśnie spokoju, kto chce się wyciszyć, kto nie boi się przez chwilę uciec od muzyki łatwej, popularnej, modnej, aby przestać analizować, przestać wsłuchiwać się w wszystkie elementy składowe, a więc w melodię, w rytm. Po prostu dać się ponieść nastrojowi.
Doświadczonego człowieka po 40.
Bliżej 50 już, tak. To jest ciekawe, bo mówiłem.
Ale nie mów o sobie, tylko rozmawiamy o słuchaczu.
No tak, a to niekoniecznie musi być ktoś po 40, to również mogą być młode osoby. Mówiłem też o tym, bo to jest bardzo ciekawe i po raz pierwszy w życiu, to świadomie mówię, podkreślam, po raz pierwszy w życiu dokonałem takiego bardzo precyzyjnego odejścia od całej mojej wiedzy, ponieważ ja zawsze dodawałem, no i tak jestem skonstruowany, że zawsze komplikuję i dodaję, utrudniam. Zresztą jazzmeni mają to do siebie, żeby grać w sposób coraz bardziej wyrafinowany, używając coraz większej ilości różnych, zwykle misternych konstrukcji rytmicznych i melodycznych, harmonicznych. A w tej sytuacji zrobiłem wszystko, żeby właśnie uprościć, odjąć, tworząc przestrzeń, tworząc nastrój, tworząc taki klimat do kontemplacji. Więc ta płyta no, nie jest dla każdego, natomiast tak jak zacząłem mówić, już cieszę się, że te osoby, które pierwotnie gdzieś tam w mojej głowie stanowiły ten target, nienawidzę tego słowa, target, zareagowały bardzo fajnie, no i to jest coś cudowne dla mnie, ponieważ dla artysty najważniejsze jest to, żeby płyta trafiła nawet do garstki ludzi, ale do garstki ludzi, którzy naprawdę będą świadomymi odbiorcami. Już Arnold Schönberg, dodekafonista wiedeński, powiedział, że nie ma muzyki dla każdego, bo wtedy zarzucano mu, że pisze muzykę niezrozumiałą. To było 100 lat temu, że kto będzie chodził na takie koncerty do filharmonii i tak dalej, i on mówi, ja się będę cieszył, jak na moją muzykę przyjdzie garstka ludzi, którzy czują tak jak ja, więc pod tym względem nic się nie zmieniło.
Ale to jest to, że potrafisz i pisać muzykę dla każdego i muzykę dla wybrańców. I to wszystko pochodzi z tej samej głowy, spod tych samych palców.
Czyli jestem jak Dr. Jekyll, Mr. Hyde trochę, tak?
Troszeczkę chyba tak.
No być może, no myślę, że wielu artystów ma rozdwojenie albo rozstrojenie jaźni i nosimy w sobie kilka różnych osobowości. W moim przypadku rzeczywiście ja jestem, może z racji tych moich zajętości i różnych fascynacji i tego, że działam na bardzo wielu płaszczyznach, jestem jakby trudny do okiełznania, ponieważ z jednej strony na przykład piszę muzykę współczesną, dosyć trudną i wyrafinowaną, a z drugiej strony piszę piosenki melodyjne, z trzeciej strony piszę, gram taką muzykę jak właśnie ta na płycie Looking Inward, która jest bliższa, nie wiem, nawet Vangelisowi. Tak miałem ostatnio takie skojarzenie, czy jakiejś takiej muzyce romantycznej, niezwykle przystępnej, nie mającej nic wspólnego z jazzem, więc wszystko to pochodzi z tej samej głowy i z tego samego wnętrza. No, ale to cały czas jestem ja.
Tak. Oglądałeś Festiwal Opolski?
Oglądałem kawałek pierwszego dnia, ponieważ byłem zajęty, natomiast czytam na bieżąco to, co piszą media, a piszą bardzo dużo i bardzo źle.
Twoje utwory były wykonywane, znaczy utwory przez ciebie zaaranżowane.
Naprawdę? Przy jakiej
tak,
okazji?
Nie mam, tak sobie myślę, że to chyba był jednak pół playback przy okazji występu Rafała Brzozowskiego, który zaśpiewał dwa utwory ze swojej płyty.
Z Big Bandem?
Z Big Bandem i z orkiestrą, więc wydaje mi się, że to był pół playback. Tam tych pół playbacków było znacznie więcej na tym.
No czyli dostanę tantiemy ze startu, okej.
Okay. Przypilnuj.
Tak jest.
Co najmniej 1000 wiosek i miast. List w życiu człowiek pisze co najmniej raz. Ludzie listy piszą, zwykłe polecone. Piszą, że kochają, nie śpią lub całują cię. Ludzie listy piszą, nawet w małej wiosce. Listy szare, białe, kolorowe. Kapelusz przed pocztą z tym. Yeah!
Rozmawiamy przed dzień konferencji prasowej dotyczącej nowego musicalu, polskiego musicalu.
Tak,
czyli to nie będzie jakiś kupiona historia.
Tak, nie będzie to kolejny wielki przebój z Broadwayu ani z West Endu, tylko nasza polska siermiężna.
Żartuję. Dlaczego powiedziałeś siermiężna?
No bo tak się mówi, że Polacy nie potrafią pisać musicali. Jak poczytasz sobie recenzje specjalistów od tego gatunku, którzy piszą w polskiej prasie, a tak naprawdę to jest... Nie mamy specjalistów u nas, mówię o dziennikarzach. Wielokrotnie, jak rozmawiałem z dziennikarzami zajmującymi się teatrami muzycznymi, nie znają nazwisk współczesnych kompozytorów, którzy piszą musicale w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, którzy odświeżają ten gatunek. Oni się zatrzymali w latach 70., 80., kiedy pisał Andrew Lloyd Webber, kiedy były, nie wiem, takie musicale jak Upiór w operze, Nędznicy i tak dalej, i tak dalej. A świat poszedł bardzo do przodu. No więc zarzucają nam, że Polacy piszą siermiężne musicale. Czy te, które są prezentowane w Kapitolu we Wrocławiu, czy w Teatrze Muzycznym w Gdyni, rzadko kiedy pojawiają się dobre recenzje. A rzeczywiście ten musical, który już 7 października będzie miał premierę w Teatrze Roma, to będzie coś spektakularnego i warto poświęcić temu chwilkę, ponieważ to będzie trzeci musical, polski musical w historii sceny Teatru Roma w ciągu 20 lat, kiedy Wojciech Kępczyński jest dyrektorem, a przypominam, że za jego dyrekcji ten teatr stał się najlepszym teatrem musicalowym w Polsce. No i zazwyczaj jest oparty na wielkich hitach, wielkich tytułach, właśnie takich jak wspomnieni przeze mnie Nędznicy, Upiór w operze, Miss Saigon.
Deszczowa piosenka.
Deszczowa piosenka, Abba, czyli Mamma Mia, co tam jeszcze było, Koty, Grease i tak dalej. Natomiast był też polski musical do muzyki Janusza Stokłosy, libretta Jeremiego Przybory, Piotruś Pan. To była piękna opowieść dla dzieci, którą po części aranżowałem i orkiestrowałem. I był polski musical również dla dzieci, Akademia Pana Kleksa z muzyką Andrzeja Korzyńskiego. No a teraz mamy do czynienia z czymś, co jest rzeczywiście wielkim wyzwaniem, wielką produkcją. Chyba może się mylę, ale wydaje mi się, jak słyszałem, że to może być najdroższa produkcja, która była w ogóle na scenie Teatru Roma zrobiona. Musical Piloci. Piękna historia o miłości umiejscowiona w czasach II wojny światowej. On jest pilotem, lotnikiem, ucieka z Polski, potem jest w dywizjonie 303. Ona przeżywa wojnę, potem się dostaje do Francji. Tam pojawia się mnóstwo różnych kolorów. W tle kabarety przedwojenne, muzyka swingowa, jakieś wpływy muzyki żydowskiej, potem Moulin Rouge, Za efekty specjalne i cudowne animacje odpowiada jedna z naszych najlepszych firm zajmująca się tymi rzeczami, Platysz i Masz, Tomka Bagińskiego, który był nominowany do Oscara za film Katedra. Muzykę napisali bracia Kuba i Dawid Lubowiczowie, którzy są bydgoskim melomanom na pewno znani, bo od lat piszą aranżacje na koncerty sylwestrowe dla Opery Nowa. Fantastyczni muzycy. Jeden jest skrzypkiem, drugi pianistą. Naprawdę coś, co wydaje mi się będzie dla ludzi nie tylko ze względu na temat i na samą historię, która jest bliska chyba nam wszystkim, no, ale jeżeli chodzi o sposób, w jaki to będzie pokazane. Będzie to, wierzę w to, wielkie, wielkie wydarzenie. A ja zostałem poproszony przez braci Lubowiczów, z którymi się przyjaźni i wielokrotnie współpracowaliśmy, o to, żebym zorkiestrował część tego musicalu, ponieważ mają do mnie zaufanie, jeżeli chodzi o moje doświadczenie w tym temacie, a sami do tej pory takich rzeczy nie robili. Ja się bardzo wspaniale w tym odnalazłem, ponieważ czuję się jak ryba w wodzie w świecie musicalu. Bardzo ich lubię, oni mieli do mnie zaufanie, no więc wszystko się zgodziło, no i napisałem z wielką radością dużą część tych utworów. Zapraszam wszystkich serdecznie. Spektakl będzie grany codziennie przez cały rok, aż do czerwca przyszłego roku, więc no taka jest polityka Teatru Roma od lat. To jest teatr jednego tytułu i zawsze jest tak, że jeżeli jest premiera, to tylko ten spektakl jest grany. A oczywiście na kameralnej scenie, bo jeszcze jest mała scena kameralna, pojawiają się małe, niskobudżetowe spektakle, koncerty, monodramy, etc., etc.
A twoja rola też nie ograniczy się tylko do napisania aranżacji, ale tak, również staniesz za pulpitem.
Będę gościnnym dyrygentem, więc czasami, kiedy będę miał wolne w kalendarzu, żeby odciążyć troszkę Kubę Lubowicza, który jest dyrygentem tego spektaklu, będę go zastępował.
Niesiesz mnie nad ziemią, obłoki się rumienią, będę twoim długim snem, póki śmierć i jeszcze dzień.
Jak wiatrem uskrzydleni umkniemy prawom ziemi. Powiedz słowo, sprawię cud, złożę gwiazdy u twych stóp.
Nie obiecuj nic, nie mów aż tak dużo, daj zatopić się w twoich oczu mgle. Nie obiecuj nic, słowa nam nie służą, prośbę jedną mam, przytul mnie i tańcz.
A planujesz na ten rok jeszcze i koncerty z Anną Marią Jopek?
Tak, jak zwykle będzie bardzo dużo koncertów, dużo wyjazdów. Jesienią mam jeszcze dwa wyjazdy do Francji i do Estonii. Ten nasz zespół pięknie się rozwija, więc jest to też dla mnie wielka frajda, ponieważ no, jest to zespół niepodobny do niczego innego i wszystkim nam daje to wielką frajdę.
Taką fajną rodzinę tworzycie na estradzie. No ale potem, tak jak mówiliśmy, że Rafałowi Blachaczowi potrzeba było roku na taki reset, i ten 2016 rok był takim rokiem właściwie bez koncertów, to ty też będziesz się resetował w przyszłym roku.
Będę, tak.
I dokąd się wybierzesz?
No już mówię o tym od pewnego czasu, bo wszyscy zastrzygli uszami i wyciągają ze mnie tę informację, no ale nie ma co owijać w bawełnę. Robię sobie wakacje od Polski, od życia, od bycia muzykiem i uciekam na 4 miesiące na Jamajkę i będę pracował w szpitalu dla zwierząt jako wolontariusz. Zamierzam w ogóle odciąć się od tego, co robię non-stop, bez oddechu na co dzień, a więc bycia muzykiem, kompozytorem, pianistą, aranżerem. I na pewno będę tam miał pełne ręce roboty, bo to będzie wymagająca i ciężka praca. 5 dni w tygodniu, oprócz weekendów. Głównie psy, koty i małpy. To jest szpital, przy którym działa schronisko, więc na pewno będzie tam dużo, dużo do zrobienia. No i bardzo dużo sobie potem obiecuję, ponieważ ja uwielbiam zwierzaki. Zresztą miałem w życiu wiele kotów. Ostatni kot umarł mi na rękach, nieuleczalnie chory, i to było dla mnie straszną traumą. Więc wiem, że mam do zwierząt podejście i wszystkie te moje kumulowane przez lata uczucia ojcowskie, które nie znalazły ujścia, pięknie się materializują w kontaktach ze zwierzętami. Także to będzie dla mnie na pewno w dwójnasób oczyszczające, głębokie przeżycie. Natomiast nie będzie ze mną kontaktu, nie będę w stanie odpowiadać na telefony, na SMS-y, Może od czasu do czasu sprawdzę skrzynki mailowe, ale świadomie chcę się kompletnie odizolować i odciąć od świata.
A skąd pomysł, żeby akurat zabrać się za ciężką fizyczną pracę? Bo to będzie ciężka fizyczna praca.
Ponieważ praca fizyczna zawsze uszlachetnia, to jest banał, ale jest to prawda. W przypadku ludzi, którzy chcą w taki mocny sposób, organiczny sposób oczyścić się z różnych problemów, ze stresów, ze zmęczenia, z wypalenia, a ja trochę taki jestem. Biorą się za pracę fizyczną, bo to zawsze pomaga. Ja działam w nieprzerwany sposób intensywnie już 27 lat. Dwa lata temu przechodziłem 25-lecie pracy artystycznej, jubileusz. I rzeczywiście ci, którzy mnie znają, wiedzą, że działam niezwykle intensywnie. I miewałem w ostatnich 2-3 latach już takie momenty, kiedy muzyka przestawała dawać mi taką radość i satysfakcję jak kiedyś. I troszkę mnie to przeraziło, ponieważ zawsze robiłem to z potrzeby serca i zawsze chciałem się dzielić z ludźmi muzyką jako zbiorem pięknych emocji i takiej dobrej wibracji, dobrej aury. A kiedy zaczęło się to gdzieś tam wymykać mi z rąk i moja praca, czy jako aranżera, czy jako kompozytora, czy nawet jako artysty grającego na scenie, polegała na odpracowaniu pewnego obowiązkowego jakiegoś projektu, który dawał mi, nie wiem, 50% tej radości co kiedyś, to zapaliło się w mojej głowie ostrzegawcze światełko. No i pomyślałem, że muszę coś z tym zrobić, w związku z tym wierzę, że taki wyjazd będzie dobrym bodźcem, abym sobie z tym w naturalny sposób poradził.
Niewykluczone, że przyjedziesz z jakimś zwierzakiem stamtąd.
Możliwe, ale tutaj też jestem, ja jestem bardzo odpowiedzialny i bardzo wielu ludzi tego nie rozumie, natomiast często spieram się z kociarzami i z psiarzami, że kiedy ktoś mieszka sam, każde zwierzę, nawet kot, przyzwyczaja się do człowieka i do miejsca i sam to przechodziłem wielokrotnie, zresztą czytałem dwie bardzo mądre książki na temat behawiorystyki i psychologii kociej. Koty, które są oddawane do hoteli, kocik bądź do, na parę dni gdzieś tam na przechowanie do różnych ludzi, tak samo przeżywają straszne tęsknoty, stany depresyjne i odbija się to potem na ich zdrowiu. Także nie byłbym w stanie tego robić moim zwierzakom, a ja ciągle jestem w drodze jak ten cygan. No i często jest tak, że w domu w skali miesiąca jestem, nie wiem, 3-4 dni, a tak to cały czas w rozjazdach.
Czyli zwierzaki muszą poczekać na twoją emeryturę, co może nie nastąpić
pewnie
nigdy.
Tak. No chyba, żebym miał psa, który by ze mną wszędzie jeździł. Można by tak zrobić, natomiast to też wymaga wielkiej dbałości o to, żeby psa odpowiednio wytresować, wyszkolić, aby potem dodatkowo logistycznie zawsze planować wszystkie wyjazdy typu samoloty, typu jakieś hotele i zawsze, nie zawsze jest tak łatwo z czworonogiem się wszędzie bezpiecznie przewieźć, bo bardzo często ludzie robią problemy. Dla psów nawet bardzo często podróże w luku bagażowym w samolocie są wielką traumą i odchodzą.
No, trudno się dziwić zresztą.
No ale nic, to jest inny temat, więc na razie o tym nie myślę.
Czy jakoś specjalnie się przygotowujesz do tej swojej podróży życia?
Jeszcze się nie przygotowuję, na razie mam zaklepane wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi o sprawy papierkowe, ponieważ wyjazd na dłużej niż na miesiąc na Jamajkę w takim charakterze, jak ja jadę, musi być dodatkowo zweryfikowany pozwoleniem o pracę. W związku z tym musiałem złożyć wszystkie papiery. Po raz pierwszy w życiu zwróciłem się do naszego sądu o zaświadczenie o niekaralności, bo coś takiego było wymagane. To musiało być potem przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, poświadczone notarialnie i poleciało dopiero na Jamajkę. Oczywiście wszystkie aplikacje, zdjęcia itd., itd. Mam już wykupione bilety, jestem po rozmowach kwalifikacyjnych, bo oczywiście takie rozmowy musiały być przeprowadzone. Znam wszystkie szczegóły, widziałem zdjęcia, wiem jak to wygląda, no ale na miejscu czeka mnie na pewno dużo niespodzianek. Przed wyjazdem będę musiał zaszczepić się na wściekliznę, bo to jest obowiązek, ponieważ przy takim natłoku zajęć i różnych zwierzakach, które nie wiadomo jak się zachowują, niektóre mogą być agresywne, niektóre mogą być chore, trzeba przedsięwziąć tego typu środki ostrożności. No i to na dzień dzisiejszy tyle.
4 miesiące.
4 miesiące.
I przyjedzie zupełnie inny Krzysztof Herdzin.
Może mnie nie poznasz. Będę miał długą brodę.
Nie.
Ogolę się na łyso i będę opalony na chyban.
Ale myślę, że cię jakoś poznam. Ale ty już wybiegasz pewnie swoimi planami poza ten czerwiec 2018.
Mam przyszły rok do końca zaklepany, jeżeli chodzi o różne plany.
Czyli wiesz, że jak wracasz, to wracasz po
coś. Od razu do pracy, tak. I to też będzie dobre, myślę, dla mnie, żeby od razu wskoczyć ze świeżą głową w pewne wymagające i odpowiedzialne plany, a jest ich trochę.
Krzysztof Herdzin, ja trzymam kciuki za ciebie.
Bardzo dziękuję. Ja za ciebie również.
Też ci bardzo dziękuję.
Życzymy Krzysztofowi Herdzinowi powodzenia, ale żeby to rozstanie nie było zbyt długie, bo będziemy.
No to już wiadomo, że te 4 miesiące, ale to będzie wyjątkowe, jak Państwo słyszeli. Nigdy nie
wiadomo.
Nie. Krzysztof już ma potem cały kalendarz wypełniony po brzegi, nie tylko na najbliższe miesiące, ale również na lata.
No to dobrze.
A teraz spotkanie ze znakomitym skrzypkiem, którego Państwo znają też z naszej anteny, bo to jest członek zespołu Wałasi, którzy koncertowali podczas Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego. Krzysztof Lasoń, znakomity skrzypek, postanowił wydać swoją solową płytę, na której pomieścił i kompozycję Jana Sebastiana Bacha, ale nie tylko.